Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 28 kwietnia. W poniedziałek Lewica przedstawiła 6 postulatów do Krajowego Planu Odbudowy, od przyjęcia których uwarunkowała swoje poparcie dla ratyfikacji ustawy o zasobach własnych. We wtorek Lewica porozumiała się z Mateuszem Morawieckim i zadeklarowała, że w zamian za spełnienie jej postulatów zagłosuje razem z PiS-em w głosowaniu, które de facto uruchomi środki z Europejskiego Funduszu Odbudowy. Platforma Obywatelska wpadła w histerię, a na opozycji natychmiast rozpętała się karczemna awantura. Tymczasem PiS uruchomił kampanię outdoorowo-internetową Liczy się Polska, w której chwali się, ile pieniędzy z Unii popłynie do Polski. Dziś razem z Wojtkiem Szackim i Ryszardem Łuczynem rozmawiamy o implikacjach porozumienia Lewicy z PiS. Zapraszam na nasłuch. Panowie, to może zaczniemy od opozycji. Poprosił was najpierw może Wojtka o ocenę wagi wydarzeń ostatnich dni. Na ile doświadczyliśmy burzy, która oczyści powietrze, a na ile było to trzęsienie ziemi, po którym nic już nie będzie takie samo?
Ja mam poczucie, że wydarzyło się jednak coś istotnego i że to będzie wiele ważyło dla zarówno relacji na opozycji, jak i dla samego PiS-u, który wyszedł z wydatną pomocą opozycji z dużego dołka, czy nawet dołu politycznego. No i teraz ta dynamika, mam wrażenie, sprzyja PiS-owi, dynamika wydarzeń, a nie sprzyja opozycji. Więc myślę, że mieliśmy do czynienia z czymś istotnym, z czymś, co będzie jeszcze rezonowało przez najbliższe dni. Zwłaszcza, że ten proces dochodzenia do ratyfikacji, no to będzie trwał, bo to przecież będziemy mieli głosowanie w Sejmie, jeszcze nie wiadomo kiedy. Później będzie głosowanie w Senacie. Nie wiadomo, czy te poprawki Senatu, czy jakieś w ogóle się pojawią, jaka ta będzie większość w Senacie. Później ta ustawa jeszcze może wrócić do Sejmu, więc zanosi się na długi serial, a PiS robi dużą kampanię społeczną, dużą kampanię informacyjną wokół tego z billboardami, z konferencjami wojewodów. Więc to jest duży temat polityczny.
Temat jest też ważny z perspektywy lewicy, bo jest ryzykowny. To znaczy, czy wyborcy lewicy nie uznają na przykład, że ona weszła w koalicję z PiS-em, tak jak dziś rano sugerował Szymon Hołownia w swoim porannym, codziennym live'ie. Mimo całej tej awantury, która pojawiła się na opozycji, ja myślę, że ostatecznie ta współpraca nie zostanie zerwana, bo jeśli opozycja chce mieć jakiekolwiek szanse na przejęcie władzy w przyszłości, to współpracować musi, nawet mimo takich trudności.
No dobrze, to może zatrzymajmy się przy tej lewicy, Ryszard, i weźmy krok wstecz. Dlaczego lewica postanowiła rozmawiać z PiS-em? Dlaczego zrobiła to w takim trybie? I czy osiągnęła sukces? No bo też pojawia się wiele głosów jednak, że to był duży sukces lewicy, że ona tutaj zdobyła pewną podmiotowość i szczególnie telewizja rządowa pompuje teraz temat, że lewica stała się główną siłą opozycyjną w kraju.
Zacznijmy od przyczyn. Ja myślę, że tutaj są trzy przyczyny. Pierwsza jest taka, że posłowie lewicy, przynajmniej wielu z nich, rzeczywiście obawiało się, że jeśli w pierwszym głosowaniu nie uda się zatwierdzić ratyfikacji decyzji o zasobach własnych, to Jarosław Kaczyński nie zdecyduje się na kolejne głosowanie. Wątpię, żeby taki scenariusz miał się zrealizować, ale jeżeli istniał choćby cień szansy na coś takiego, to rozumiem obawy polityków lewicy o to, że nie chcieli do tego dopuścić. Szukali więc jakiejś opcji, która pozwoliłaby im z jednej strony pokazać podmiotowość, z drugiej nie dopuścić do tego, żeby Polska miała jakąkolwiek szansę utraty tych funduszy. I jednocześnie, tutaj jest drugi wątek, przeanalizowali badania. Nie wiem, czy pamiętacie, ze 2 czy 3 tygodnie temu pojawił się w Rzeczpospolitej sondaż Ibrisu, zrealizowany, cytuję, na zlecenie jednej z partii, czyli prawdopodobnie lewicy, według którego 70% wyborców opozycji uważało, że politycy opozycji powinni poprzeć ratyfikację.
Jeżeli to jest ten sondaż, o którym ja myślę, to bym zwrócił twoją uwagę na pytanie, jakie tam było zadane, które brzmiało, czy chcesz głosować z PiS-em za ratyfikacją, czy z Ziobrą przeciwko.
No, ale to jest taka alternatywa.
No, ale umówmy się, było to pytanie naprowadzające i wydaje mi się, że to brzmi z mojej perspektywy, i tu wybaczcie mi spiskowość mojej teorii, ale że bardziej to był sondaż, który miał uzasadnić te rozmowy, niż który spowodował, że one się wydarzyły. To znaczy, sposób zadania pytania, szczególnie jeżeli ten sondaż był zlecony przez jedną z partii, która była zainteresowana. Wydaje mi się, że miał dosyć jasno wskazać, pokazać i uzasadnić tą decyzję, która mogła być kontrowersyjna.
Tak, no trudno się z tym kłócić, ale wiem, że też Lewica robiła jakieś fokusy na ten temat, a jednocześnie myślę, że gdyby była przekonana, że taka decyzja bardzo zaszkodzi jej notowaniom, to by jej po prostu nie podjęła. I tutaj jest trzeci wątek, już krótko. Lewica uznała po prostu, że jest w stanie dzięki takiej decyzji pokazać sprawczość. Trwały rozmowy między Włodzimierzem Czarzastym a Michałem Dworczykiem. Oni uzgodnili to, co się wydarzy, i to się po prostu wydarzyło, i Lewica, mając pozycję, która arytmetycznie pozwoliła na stworzenie większości w sprawie ratyfikacji decyzji o zasobach własnych, po prostu skorzystała z tej pozycji. I teraz, czy ona na tym wygrywa, czy przegrywa? Moim zdaniem to jest bardzo trudne pytanie, no bo z jednej strony oczywiście pokazuje właśnie tę sprawczość i jest siłą, za której sprawą po pierwsze KPO zostanie trochę zmodyfikowany. Prawdopodobnie zobaczymy jeszcze, co przedstawi rząd, ale Mateusz Morawiecki powiedział, że akceptuje te ich postulaty. Po drugie, że Polacy dostaną środki z Funduszu Odbudowy i całej reszty. No ale z drugiej strony dzieje się to, co widzimy od wczoraj, czyli bardzo duży konflikt na opozycji, oskarżenia o zdradę, oskarżenia o wejście w koalicję z PiS-em.
No szczególnie, że tu są trochę dwie rzeczywistości, w sensie ja jak patrzę na moje media społecznościowe, na mój feed, mam wrażenie, że bardzo dużo jest głosów popierających lewicę i że ta lewica wydaje się wygrywać to w mediach społecznościowych, tak jak ja je widzę. Natomiast jak z kolei przeskoczyłem na liberalne media, no to tam atak na lewicę jest dosyć silny i tutaj jedyną taką osłoną, czy jedyną taką osobą, która wychodzi i trochę mówi do tego w bardzo dużym uproszczeniu narodu koderskiego, używając terminologii jeszcze z poprzedniej kadencji, jest Aleksander Kwaśniewski, który w bardzo spokojny, taki rozsądny i myślę, że trafiający do niektórych wyborców antypisowskich sposób opowiada i tłumaczy. Więc tutaj to, co ja odnotowałem w tym kontekście lewicowym, to że abstrahując od trójki tenorów i tego, jak oni to rozgrywali, to tutaj zapewnili sobie dosyć istotny zasób i pokazali, jak można wykorzystać w dobrym tego słowa znaczeniu Aleksandra Kwaśniewskiego jako właśnie takiego polityka nieaktywnego, ale który może właśnie roztaczać takie pole ochronne przed działaniami swojej partii dawnej, byłej.
Tak, natomiast tutaj jest moim zdaniem jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, czy nad którą warto się zastanowić. To znaczy, co by się stało, gdyby Lewica nie zrobiła tego ruchu? Otóż moim zdaniem PiS by wysłał po prostu do Komisji Europejskiej swoją wersję Krajowego Planu Odbudowy, a potem mówił, słuchaj, no już nic się nie da zmienić, głupia sprawa, no możecie albo zagłosować za i być za Europą, albo zagłosować przeciwko i być przeciwko Europie.
Ten zarzut, który wydaje mi się nośniejszy, to nie jest, czy Lewica powinna była głosować za czy przeciw ustawą o zasobach własnych, czy de facto za Funduszem Odbudowy, tylko bardziej, czy powinna to robić jako wspólny front opozycyjny, czy jako sama Lewica. Ale to już zostawiając i oddając głos Wojtkowi, jak ty to oceniasz i następnie byśmy przeszli do Platformy.
No ja myślę, że Lewica tutaj złamała front opozycyjny niewątpliwie i to jest zarzut, który się będzie za nią ciągnąć. Natomiast myślę, że z punktu widzenia partykularnego Lewicy zrobiła dobrze i to na dłuższą metę będzie dla niej korzystne, bo w interesie Lewicy nie jest wzmacnianie Platformy, czy też nawet być może budowa jakiegoś jednego bloku z Platformą, tylko zdobywanie własnych wyborców. I jeśli ci wyborcy ocenią, że Lewica przysłużyła się temu, żeby ten Krajowy Plan Odbudowy był korzystniejszy dla Polski, dla wyborców Lewicy, no to Lewica na tym zyska. A czy tak się stanie, to oczywiście jeszcze zobaczymy. Ale wydaje mi się, że politycznie to był racjonalny ruch Lewicy w momencie, kiedy jasne było, że nie uda się zrobić psikusa rządowi i wygrać tego głosowania.
Wojtek, ale to jeszcze zapytałbym ciebie wprost, jeszcze w tej części lewicowej o to, czy ty widzisz tych wyborców, których Lewica do siebie przyciągnęła tym ruchem? Jestem w stanie sobie wyobrazić wyborców lewicowych i to pokazują, nie wiem, ataki na przykład Strajku Kobiet, dla których jakakolwiek współpraca z PiS-em jest nieakceptowalna. Jestem w stanie sobie wyobrazić tych wyborców lewicowych, którzy od lewicy odpłyną. Więc pytanie brzmi, czy ty widzisz tych wyborców, których lewica pozyskała tymi działaniami?
Wyobrażam sobie, że to może być początek drogi lewicy w jakąś stronę, to znaczy zarówno wystawienie Piotra Ikonowicza na rzecznika praw obywatelskich, jak i teraz jakieś dogadywanie się w sprawach, no co tu dużo mówić, socjalnych z PiS-em, no to jest wzmocnienie szpitali powiatowych, to są pieniądze na budowę mieszkań, prawdopodobnie tanich mieszkań, tak były przynajmniej przedstawione, jak to wyjdzie, to też nie wiadomo. Więc jest pula tematów, pula działań opozycji, która być może przyciągnie do nich jakichś wyborców, którzy, nie wiem, na przykład w ostatnich wyborach głosowali na Andrzeja Dudę z powodów socjalnych, 500+ i tak dalej. Potem odpłynęli od PiS-u po tym kryzysie jesiennym i teraz zasilili tę grupę niezdecydowanych. Być może oni przyciągną jakichś wyborców, którzy jeszcze nie głosowali. No zobaczymy. Jest to ciekawy ruch, ryzykowny, jak mówił Aleksander Kwaśniewski, ale interesujący.
No dobrze, to teraz Platforma. Co się stało z tą biedną Platformą?
Moim zdaniem Platforma popełniła błąd oceny gdzieś na początku roku, ponieważ już wówczas było wiadomo, że Zbigniew Ziobro będzie przeciwny ratyfikacji i że Jarosław Kaczyński będzie miał kłopot we własnym obozie. I wówczas chyba Borys Budka i kierownictwo partii wspólnie uznali, że jest szansa, żeby obalić rząd. Moim zdaniem, nawet jeśli Jarosław Kaczyński powiedział w pewnym momencie w Gazecie Polskiej, że jeśli przegra to głosowanie przez ziobrystów, to wyrzuci ich z koalicji, to wcale nie musiało znaczyć, że tak zrobi, to po pierwsze, a po drugie, to głosowanie wcale nie musiało być przegrane. Znaczy, myślę, że szanse na to, żeby proeuropejska opozycja obaliła ratyfikację decyzji o zasobach własnych, prawdopodobieństwo takiego scenariusza było mikroskopijne, ponieważ PiS nawet bez ziobrystów ma 200-kilkunastu posłów, jeśli do tego dołożyć koło Kukiza, które dogaduje się teraz z PiS-em, jeśli dołożyć do tego paru posłów niezrzeszonych i w dodatku jeśli dołożyć do tego jeszcze posłów Szymona Hołowni, którzy wstępnie deklarowali, że będą głosowali za ratyfikacją, to opozycja musiałaby dokonać cudu, żeby doprowadzić te wszystkie partie, jest chyba 8 partii teraz po stronie opozycyjnej, co najmniej w Sejmie, jeśli liczyć Inicjatywę Polską, Zielonych, Razem i tak dalej, to żeby zebrać całe to towarzystwo i zagłosować wbrew interesowi, wbrew poglądom elektoratu, no to było bardzo trudne. I w dodatku, prawdę mówiąc, nie widziałem po stronie Platformy jakiejś specjalnej pracy, żeby to zrobić. To znaczy oni od czasu do czasu mówili coś na konferencjach prasowych, ale nie było jakiejś wielkiej kampanii informacyjnej, nie było dogadywania się z Lewicą, nie było nawet gestów pod adresem Lewicy. Więc moim zdaniem, jeśli Platforma w ogóle myślała o obaleniu rządu i głosowaniu przeciw, no to nie najlepiej poszło to zbieranie sił opozycyjnych. Uważam, że oni po prostu popełnili błąd i wybrali bardzo złą strategię na samym początku.
Mnie na przykład zabrakło w ogóle głosu całej opozycji na etapie tworzenia KPO. To znaczy z całym szacunkiem do Lewicy i tej ostatniej szarży, no to te rozmowy teoretycznie, zakładając, że było tak, jak to nam opowiedziano, wydarzyły się na parę dni przed wysłaniem tego programu i tak naprawdę te zmiany, jakkolwiek Lewica może je opowiadać jako swój wielki sukces, no to prawdopodobnie niewiele zmienią w samym tym programie i to są raczej już rzeczy, które się tam i tak działa, zostały trochę podkręcone. Znaczy, prawda jest taka, że ta rozmowa powinna była się toczyć w połowie grudnia, w styczniu i że to na tym etapie powinny być i formułowane jakieś postulaty polityczne i ewentualnie robione jakieś działania pod kątem właśnie pomysłów na to, jak te pieniądze wydatkować i wtedy zupełnie inaczej by ta rozmowa wyglądała, dużo silniejsza byłaby ta karta przetargowa. Ten temat się włączył już na dosyć późnym etapie, więc tutaj moim zdaniem duży grzech zaniechania, Wojtek. Czy nie wiem, czy ty jeszcze chciałeś do tego nawiązać?
Tak, ja jeszcze mogę powiedzieć o tym, że Platforma na przykład przygotowała w Senacie taką inicjatywę ustawodawczą Senatu właśnie w sprawie około KPO. Natomiast zastanawiam się, ilu wyborców Platformy słyszało w ogóle, że taka inicjatywa została podjęta i o takim projekcie. Myślę, że tutaj Platforma przespała dobry moment, żeby zaszkodzić rządowi, albo żeby przynajmniej zmusić rząd do jakichś ustępstw w sprawie KPO.
To jeszcze zanim się zaczniemy wyżywać na Borysie Budce, to ja bym też zwrócił uwagę na nieobecność w tym wszystkim Rafała Trzaskowskiego, który moim zdaniem z jednej strony bardzo dobrze rozumie politykę europejską i wie, o co w niej chodzi, a z drugiej strony mógł jako jeden z prezydentów miast na przykład nieść ten temat samorządowy w ramach KPO. To można było przepuścić przez miasta, w sensie można było spróbować rozpędzić tą dyskusję i pokazać ją jako temat, który jest bliżej ludzi poprzez właśnie włączenie w nią samorządów, popularnych prezydentów i trochę pokazanie takiego frontu jedności nawet niekoniecznie po liniach partyjnych, ale też bardziej szerzej w ramach jakiegoś takiego politycznego społeczeństwa obywatelskiego. Ale Borys Budka. Jeszcze mam jedną rzecz na obronę Borysa Budki. Znaczy wydaje mi się, że ten problem Platformy jest niezmiennie tym samym problemem, który ją toczy od dłuższego czasu. Znaczy tam są po prostu dwa narody. Jeden, który uważa, że ta strategia z opozycją totalną była słuszna i że trzeba cały czas po prostu niezmiennie atakować PiS za wszystko, czego PiS by zrobił albo nie zrobił. A z drugiej strony jest jednak jakieś takie rodzące się przeświadczenie, że trzeba szukać jakiegoś bardziej konstruktywnego głosu. I tutaj to była próba Rafała Trzaskowskiego swojego czasu, żeby jakoś stworzyć nową narrację, czy ma być Platforma bardziej pozytywną, bardziej konstruktywną. I cokolwiek by Borys Budka nie zrobił w tej sytuacji, moim zdaniem stąd jest też trochę jego niedecyzyjność i te błędy popełnione, to pół tej partii by go zaatakowało, pół go chwaliło i że największym jego problemem to jest te słabe przywództwo, które nie pozwala mu tupnąć nogą i powiedzieć, słuchajcie, idziemy w prawo albo idziemy w lewo. Znaczy jego największy problem jest taki, że cokolwiek on nie zrobi, to zawsze ktoś się na niego rzuci, a gdzieś tam z tyłu głowy, niezależnie od tego, czy on istnieje, czy nie, jest taka mała figurka Grzegorza Schetyny, który siedzi i się śmieje i tam tylko wbija te szpileczki.
Uważam, że po prostu Platforma skręciła w złą stronę po grudniu. W grudniu pamiętam wywiad Borysa Budki w Rzeczpospolitej. Wynotowałem sobie cytat z niego i przeczytam go teraz. Dziś, gdy słyszę głosy komentatorów, którzy mówią, że to jest szansa, by zagrać PiS na nosie i doprowadzić do upadku rządu, to burzy się we mnie krew. Są granice politycznego wyrachowania. I nie wiem, co się wydarzyło między tym grudniowym wywiadem. To był wywiad z końca grudnia, gdy już wszystko było jasne, co zrobi Ziobro. To już było po przyjęciu unijnego budżetu. Wszystko było wiadomo, nic się w sferze faktów nie zmieniło, a Platforma całkowicie zmieniła strategię na te kolejne miesiące. Więc moim zdaniem Platforma powinna była ukraść te 770 miliardów złotych rządowi i gdzieś tak od stycznia zacząć narrację zgodną ze stanem faktycznym, to znaczy absolutna większość wyborców opozycji jest za przyjęciem tych pieniędzy, za tą ratyfikacją. I narracja Platformy i całej opozycji powinna iść mniej więcej w tym kierunku, że 71-letni Jarosław Kaczyński nie panuje już nad sytuacją w koalicji, że rząd jest skłócony, a my tutaj wychodzimy i pomagamy, ale nie rządowi, tylko Polsce, Polakom i Europie. I wtedy Borys Budka, Włodzimierz Czarzasty powinni stać na jakimś parkingu przed billboardami na kółkach z napisem 770 miliardów i ogłaszać wielką akcję 770 miliardów dla Polski i raz za razem poszerzać tę szczelinę między Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim, a Zbigniewem Ziobrą. Podkreślać, że Zbigniew Ziobro działa wbrew polskiej racji stanu. Złożyć wniosek o wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry za to głosowanie na przykład. No, było, myślę, dużo pomysłów. Można było wydać kilka milionów złotych nawet na jakąś kampanię, na spoty, na billboardy i wykorzystać fakt, że rząd jest podzielony w tej sprawie oraz na koniec zagłosować zgodnie ze swoim poglądem i zgodnie z interesem swoich wyborców, kierując wszystkie reflektory na podział w rządzie, bo Ziobryści by głosowali inaczej niż reszta PiSu.
Ja bardzo szybko bym postawił bardzo prostą tezę, to znaczy wydaje mi się, że i Lewica, i Platforma koniec końców więcej mogą stracić niż zyskać na tej awanturze. Pewnie Lewica trochę mniej może stracić, Platforma trochę więcej. Natomiast mam takie poczucie niepoparte wiedzą ani faktami, że osobą, która tutaj zyskuje niezmiennie jest Szymon Hołownia, który zarazem i trochę głosuje za, ale nie układał się z tym PiS-em. Trochę jest w tym Sejmie, ale trochę go nie ma. A jeszcze do tego jest dosyć teflonowy i poza nieudaną historią ze szczepieniem i jednak ze spadającym nie tyle poparciem, co zaufaniem, to jednak nadal wydaje się być na wznoszącej i może zebrać zarazem niezadowolonych wyborców Lewicy, którzy będą nieszczęśliwi, że Lewica uzgadnia jakieś kwestie razem z Ryszardem Terleckim i niezadowolonych wyborców Platformy, którzy nie rozumieją, jakim cudem Platforma teraz chce głosować z Konfederacją i Ziobrystami przeciwko środkom europejskim dla Polaków. Jak wy to oceniacie?
Tak, Szymon Hołownia znalazł się w o tyle wygodnej sytuacji, że on nie zmienia tej swojej narracji. On od początku, zdaje się, mówi, że jego posłowie zagłosują za ratyfikacją decyzji o zasobach własnych. Jednocześnie podkreśla, że to jest zbyt ważna sprawa, żeby tutaj niuansować, że grube miliardy euro są po prostu Polsce potrzebne i jakiekolwiek niuansowanie w tej sprawie, jakiekolwiek kręcenie jest zbyt niebezpieczne. Jednocześnie dzisiaj, tak jak zdążyłem już wspomnieć, Hołownia zaczął mówić o koalicji PiS i Lewicy. On odróżnił to swoje podejście, w którym od początku mówi, że będzie za ze względu na wagę sprawy, od porozumienia, jakie Lewica osiągnęła z PiS-em. Więc w tym sensie trochę dostał potencjalnie prezent, że może mówić do wyborców Lewicy: wasza ulubiona Lewica dogaduje się z PiS-em, a my też jesteśmy proeuropejscy, ale z PiS-em się nie dogadujemy, nami kierują pryncypia. Więc ta narracja może być dość zgrabna, ale jednocześnie to nie Hołownia jest w tym przypadku liderem narracji. On musi przypominać wszystkim, że nie tylko Lewica złożyła formalne uwagi do KPO, bo to też Mateusz Morawiecki wczoraj powiedział, że Lewica była jedynym klubem parlamentarnym, który zgłosił uwagi do KPO. W ten sposób nie musiał wspominać o Polsce 2050, która klubem parlamentarnym nie jest. Więc ani Hołownia nie jest w tym wypadku liderem narracji, ani to nie od niego zależy fakt, czy ostatecznie ta decyzja przejdzie, czy nie.
No ja jeszcze do Platformy na sekundę wrócę, bo tak się jej uczepiłem jak rzep psiego ogona i jeszcze chwilę się jej poczepiam, mimo że pytanie dotyczyło Hołowni, bo mam wrażenie, że Platforma tutaj zmarnowała szansę, żeby przestać być tą totalną opozycją, o której ty mówiłeś. To była strategia, która przyniosła jej największe porażki w historii. Natomiast gdy tylko odeszła od tej strategii w kampanii Rafała Trzaskowskiego, to coś się zaczęło dziać. No, tę kampanię też przegrała, ale była to porażka stosunkowo najmniej dotkliwa. 400 tysięcy głosów w drugiej turze zdecydowało. Więc to była szansa teraz na zmianę tego wizerunku totalnej opozycji i kontynuację trendu z w miarę udanej kampanii prezydenckiej. No i tę szansę widowiskowo zmarnowała i to też może być szansa dla Szymona Hołowni, który powoli idzie do przodu, przejmuje kolejnych posłów. Nie wiadomo, co się teraz wydarzy, bo zobaczymy, co zrobi Platforma. Ja rozmawiam z nimi i oni nie są przekonani wcale co do słuszności posunięć kierownictwa partii. A w każdym razie nie wszyscy posłowie są entuzjastami takiego podejścia. Nie wiadomo, czy tam będzie decyzja, żeby nie głosować, czy się wstrzymać. Zobaczymy. Część posłów prawdopodobnie się wyłamie z tej decyzji kierownictwa, okazując w ten sposób swoje niezadowolenie. No i to może być źródło kolejnych transferów do Szymona Hołowni. I myślę, że na razie Szymon Hołownia ma koło, ale nie wykluczałbym, że w niedługim czasie już to będzie klub.
No dobrze, to teraz może przejdźmy do obozu władzy. Wydaje mi się, że tu zgodzimy się i nie ma co dużo czasu poświęcać dyskusji, czy PiS wygrał, czy przegrał tę rozgrywkę. No moim zdaniem bezsprzecznie ją wygrał i ogólnie wygrał sporo. Ale chciałem ciebie zapytać, Wojtek, kto twoim zdaniem najwięcej zyskał, a kto stracił w szeroko pojętym obozie Zjednoczonej Prawicy? To znaczy, któremu generałowi w PiS-ie będą przypinane ordery za to duże zwycięstwo taktyczne?
No tak jak mówisz, PiS wygrał, Jarosław Kaczyński pokazał, że udało mu się znowu rozegrać opozycję i na tle tych liderów partii opozycyjnych, czy też większości z nich rzeczywiście wyrasta w tych politycznych grach wysoko ponad nich. Operacyjnie to myślę Mateusz Morawiecki, który ogłosił ten sukces i to mu pozwoliło z kolei przejść do ogłoszenia końca epidemii. To mu z kolei pozwoli ogłosić nowy Polski Ład, pewnie razem z Jarosławem Kaczyńskim, czyli program pisowski, który będzie oparty dość bezczelnie zresztą na pieniądzach z Unii Europejskiej, a będzie programem po prostu PiS-u. Więc myślę, że te dwie postaci na pewno i sądzę, że także Michał Dworczyk, czyli cichy bohater tych ostatnich dni i ostatnich rozmów z Lewicą, jeśli on jednocześnie nie polegnie na programie szczepień, ani na wyborach kopertowych, w których występuje w dokumentach kontrolnych NIK-u jako negatywny bohater, to myślę, że Dworczyk będzie rósł w partii. Prawdopodobnie może być kandydatem do Komitetu Politycznego PiS, jak już zwołany zostanie Kongres i Rada Polityczna PiSu.
Ja też odnotowuję tego Michała Dworczyka i muszę powiedzieć, że imponująca jest ta kariera. Człowiek, który zarazem ogarnia te wszystkie szczepienia i idzie jak walec, nawet jak coś się wali i sypie, to i tak on jakoś wychodzi z tych gruzów, otrzepuje się i idzie dalej. Z drugiej strony tutaj nagle okazuje się, że negocjuje z Lewicą, a w międzyczasie jeszcze jest w stanie wyblokować posłankę Hartwich nisko na nogach, szeroko ręce, nie dopuścić ją do Mateusza Morawieckiego, jak posłanka Hartwich chce doprowadzić do tego, żeby przyspieszyć szczepienia osób niepełnosprawnych, więc po prostu co by się nie działo, to Michał Dworczyk jest na posterunku i po prostu działa i no, co tu dużo mówi, działa dobrze z perspektywy politycznych celów ugrupowania, które reprezentuje, więc to że niewątpliwie jest rosnąca gwiazda. A kto traci? To znaczy, czy to jakikolwiek ma wpływ na Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobrę, czy ewentualnie na przeciwników Morawieckiego i Dworczyka w PiSie, czy to tak naprawdę jest drugorzędne na tym etapie, w tym momencie?
No, ja widziałem wczoraj na Twitterze taki dość słabo przebijający się w tym dniu tweet Janusza Kowalskiego z hasłem suwerenność i stanowiskiem Solidarnej Polski. No, jeśli ziobryści chcieli zrobić z tego jakiś sztandar swojej niezależności od PiSu i odrębności od PiSu, no to na razie im to średnio wychodzi, bo nikt naprawdę tego nie widzi, poza pewnie jakąś niszą wyborców, taką zupełną już niszą wyborców prawicowych. Wczoraj zresztą premier dość mocno, choć nie po nazwisku, skrytykował ziobrystów. Powiedział o prywacie kilkunastu działaczy partyjnych, którzy działają wbrew polskiej racji stanu. No i to było oczywiście o ziobrystach, którzy tego samego dnia dwóch ministrów złożyło zdanie odrębne do projektu ustawy o ratyfikacji. Więc tutaj myślę, że Zbigniew Ziobro wiele nie ugrał, a jego sprzeciw będzie bez znaczenia. Choć pewnie w jakiejś takiej dalszej perspektywie wielomiesięcznej, gdy przyjdzie na przykład mu się rozstawać z PiS-em, no to będzie jeden z tych tematów, wokół których będzie budował swoją partię i dbał o jej samodzielne życie.
Odnoszę wrażenie, jeżeli by nie było tej całej awantury opozycyjnej, to pewnie o tym byśmy rozmawiali, że to tak naprawdę jest początek dobrej pasy PiSu i jakiegoś takiego odbicia. Na ile ono będzie trwałe, jak bardzo ono będzie widoczne w sondażach i czy ono nie zostanie pogrzebane w jakichś wojnach i wojenkach oraz nieporozumieniach w ramach tego obozu, to jeszcze zobaczymy. Natomiast tak patrząc zbiorczo na to, co się dzieje i na fakt, że no możemy sobie powiedzieć, że trzecia fala opada dosyć szybko i wydaje się, że wychodzimy z tej rzeczywistości pandemicznej. Prawdopodobnie gospodarka będzie przyspieszała. Będzie ten nowy Polski Ład, a poza tym wiosna za oknem i ogólnie jakaś taka trochę lepsza rzeczywistość niż przez ostatnie miesiące, więc wydaje się, że idzie jakieś takie odbicie i jakiś taki pozytywny, jeszcze do tego dochodzi to spotkanie na południu Polski z weekendu, na którym panowie się porozumieli i z tego co rozumiem, z tego co ty Wojtku mi opowiadałeś, to wygląda na, pewnie nie na pokój i może nawet nie na rozejm, ale przynajmniej na zawieszenie broni, które też pozwoli jakoś tam iść do przodu, a nie się cofać, więc wydaje się, że tu jest sporo argumentów za tym, że PiS zmierza we właściwym kierunku i teraz będzie jakoś tam się odbijał w sondażach. Czy też tak uważacie? Czy widzicie tą dobrą pasę PiSu? Czy coś może ją jeszcze zakłócić, wywrócić? Może Ryszard?
Znaczy ja myślę, że mówienie o dobrej pasie jest jeszcze trochę przedwczesne. Myślę, że na razie możemy mówić o szansie jakiejś, tak? Bo powoli zaczynamy wychodzić z pandemii. Będzie prawdopodobnie niedługo ratyfikacja tej decyzji o zasobach własnych. Rząd zaczyna promować wydatki ze środków europejskich. Mamy dzisiaj konferencję 16 wojewodów, którzy zaczynają opowiadać o nowej perspektywie. Więc na pewno mamy szansę. Pytanie tylko, czy w ostatnich latach, a szczególnie w ostatnich miesiącach, PiS nie stworzył sobie tak silnego elektoratu negatywnego, żeby bardzo zmniejszyć swoje szanse na powrót do samodzielnej większości. Myślę, że tak może być. Natomiast to nie znaczy jeszcze zwycięstwa liberalno-demokratycznej opozycji. Bo pamiętajmy, że to, z czym możemy się mierzyć po kolejnych wyborach, to jest powiedzmy zwycięstwo PiSu, ale nie samodzielna większość i Konfederacja, która jest kluczem do większości. Taką sytuację pokazuje wiele sondaży.
No, ja jestem dość przywiązany do tezy, że ze Zjednoczonej Prawicy już chleba nie będzie i że to jest projekt, który odchodzi do przeszłości. I prawdopodobnie będzie to dość widowiskowe wydarzenie, być może też rozłożone w czasie. Prawdopodobnie czeka nas jeszcze sporo drobnych albo nawet większych konfliktów po drodze do tego zakończenia. Natomiast koniec Zjednoczonej Prawicy nie jest zarazem końcem PiSu i nie należy popełniać tego błędu, żeby uznać, że jak się rozpadnie układ Kaczyński-Ziobro-Gowin, to wtedy PiS już na pewno przegra wybory i straci władzę i nie będzie miał szans jej odzyskać. Bo wcale tak nie jest i PiS, myślę, że teraz, gdyby się pozbył koalicjantów, to mógłby szybko zyskać część wyborców, których stracił ostatnio. Myślę, że ci koalicjanci nie sprawiliby mu większych kłopotów, a nawet gdyby oni w jakiejś nowej postaci wrócili do Sejmu, czy na przykład Ziobro z Konfederacją, a Gowin z PSL-em, to któryś z nich byłby potencjalnym znowu koalicjantem Jarosława Kaczyńskiego już w trochę nowej postaci. Więc PiS, myślę, w tym momencie znalazł się po wielu miesiącach ciężkiego kryzysu w sytuacji być może najlepszej w ogóle w tej kadencji, bo rzeczywiście kończy się epidemia, gospodarka ruszy i to wszystko, co mówiłeś, to wszystko prawda.
To moim zdaniem taki najlepszy moment w tej kadencji, to znaczy moment, który mógłby rywalizować z tym, to jest mniej więcej lipiec, sierpień. Andrzej Duda wygrał wybory, pandemia się skończyła, gospodarka się odbudowywała, wszystko już było i to wtedy się zaczęły znowu jakieś straszne afery i te negocjacje koalicyjne we wrześniu, które spowodowały znowu kolejny zjazd, więc ciekaw jestem, na ile rzeczywiście tak będzie, ale żeby nie było, ja się z wami zgadzam, wydaje się, to jest jakiś taki raczej dobry, a nawet po prostu dobry moment dla PiSu. Czy waszym zdaniem, jeżeli ta dobra pasta stanie się faktem, to nas przybliża czy oddala od przyspieszonych wyborów?
Ja jestem w stanie wyobrazić sobie perspektywę przyspieszonych wyborów w momencie, w którym PiS przestanie się obawiać, że prowadząc do przyspieszonych wyborów traci władzę. Są ludzie, którzy uważają, że moglibyśmy się już za chwilę spodziewać przyspieszonych wyborów, ale moim zdaniem, póki nie ruszy nowy ład, póki sytuacja epidemiczna się nie poprawi, a wreszcie póki, i to jest bardzo ważne, sondaże Prawa i Sprawiedliwości nie wrócą, o ile w ogóle wrócą, na poziom taki, jaki widzieliśmy przed przełomem października i listopada zeszłego roku, no to nie widzę powodu, dla którego Prawo i Sprawiedliwość miałoby przyspieszone wybory organizować, skazując się na potencjalną stratę spółek, stratę władzy i odpowiedzialność też przed, nie wiem, Trybunałem Stanu, a czasami przed zwykłymi sądami.
Ja mam podobnie z tym, że tu oczywiście jest to jedno zastrzeżenie, czyli jak się będzie rozwijała sytuacja w Zjednoczonej Prawicy, czyli w tym dogorywającym bycie, jeśli Jarosław Kaczyński straci większość i jeśli dojdzie do jakiegoś konfliktu, czy to z partią Gowina, czy to z partią Ziobry i uzna, że no nie da się tak dalej rządzić, to może zaryzykować przyspieszone wybory, gdy opozycja właśnie zaliczyła spektakularną kłótnię, gdy koalicjanci obecni są jeszcze skrajnie nieprzygotowani do tych wyborów. I potrafię sobie wyobrazić, że do tych wyborów przyspieszonych dojdzie, choć niekoniecznie w ciągu najbliższych miesięcy.
Ja się zasadniczo z wami zgadzam też, że prawdopodobnie do tych przyspieszonych wyborów nie dojdzie, natomiast rozumiem, że ta argumentacja i ona jakoś tam jest atrakcyjna, choć pewnie nieprawdziwa, jest taka, że będzie taki moment, w którym będzie to odbicie sondażowe. Solidarna Polska będzie w odwrocie, a PiS będzie rósł i po Nowym Ładzie też będzie takie poczucie, że to bezsprzecznie tutaj prymat w tej koalicji wiedzie PiS i że nikt nie może zagrozić władzy Kaczyńskiego i Morawieckiego prawdopodobnie w najbliższym czasie. Do tego dochodzi prawdopodobnie najsłabszy moment Platformy od wielu, wielu miesięcy. Mówimy tu o partii, która nie jest w stanie wpiąć flagi w klapę swojego lidera. Do tego jest Hołownia, który się buduje, ale jeszcze się nie zbudował i Lewica, która moim zdaniem, niezależnie od tego, czy wygrała, czy przegrała ten tydzień, będzie dosyć łatwa do wprowadzenia na koszmarną awanturę pomiędzy właśnie antypisem a socjalizmem demokratycznym, jak to niektórzy komentatorzy nazywają. I jestem w stanie sobie wyobrazić też jednak bardzo silne tarcia i rozłam w Lewicy. Więc słaba Lewica, słaby PSL, słaba Platforma, Hołownia jeszcze niezbudowany, słaba Solidarna Polska, rosnące sondaże, lepsza sytuacja, odbicie popandemiczne, żyć nie umierać, iść na wybory. Więc to jest jakby ta argumentacja, przy czym ja się zgadzam z tym, co powiedział wcześniej Ryszard i oddaję tobie, Ryszard, głos, ale ogólnie mimo tego wszystkiego to niebezpieczeństwo utraty władzy, utraty spółek i zagrożenie ewentualnym Trybunałem Stanu prawdopodobnie przeważa nad tymi wszystkimi korzyściami.
Tak, no ja chciałbym powiedzieć, że oczywiście zgadzam się z Wojtkiem, że ten czynnik koalicyjny jest tutaj bardzo, bardzo ważny. Natomiast bardziej prawdopodobny z mojej perspektywy jest rząd mniejszościowy niż przyspieszone wybory, jeśli tylko Prawo i Sprawiedliwość, a nie Zjednoczona Prawica, nie będzie bardzo mocno przekonane, że będzie w stanie ponownie zdobyć samodzielną większość po wyborach. No a jeśli chodzi o to, co ty, Andrzej, mówiłeś, to jasne, jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy trochę osłabioną teraz opozycję, która się strasznie zgubiła w swojej własnej narracji dotyczącej Funduszu Odbudowy i generalnie budżetu unijnego. Mamy bardzo słabą platformę, a PiS się szykuje na odbicie. Tylko pytanie też trochę, kiedy będzie taki dobry moment. No bo najpierw musimy mieć ratyfikację decyzji o zasobach własnych, potem musi ratyfikować Senat. No niby można by rozwiązać parlament, ale wtedy wybory by musiały się odbyć jakoś przed wakacjami / w wakacje.
Dobra, panowie, ostatnie pytanie brzmi, bo my już jakby trochę pokrzebaliśmy ten temat KPO, Funduszu Odbudowy, ustawy o zasobach własnych, a czeka nas jednak i debata, i głosowanie. Też zwracam waszą uwagę na to, że my to KPO będziemy wysyłać do Brukseli w kwietniu, a głosować nad tym funduszem najwcześniej w połowie maja, więc tu akurat ta kolejność tych wydarzeń raczej gra na korzyść lewicy, a nie na korzyść PiSu, bo lewica, ja nie przewiduję, że tak się zdarzy, ale teoretycznie mogłaby powiedzieć, wynegocjowaliśmy KPO, ale jednak nie podoba nam się to, co PiS robi, na przykład w kwestii, nie wiem, Izby Dyscyplinarnej, kwestii, której dzisiaj usłyszymy wyrok i jednak nie zagłosujemy z PiSem. Wydaje mi się to dosyć kosmiczne, ale jednak jest. Więc moje pytanie brzmi, czy wy przewidujecie jeszcze jakiekolwiek tutaj zmiany, czy to jest tak, że ten temat już został opisany, zamknięty, zrobiony i już go nie będzie i tak naprawdę w tym momencie głosowanie nad ustawą o zasobach własnych będzie końcem i już taką tylko symboliczną kropką nad i tego całego procesu, czy tu się jeszcze coś wydarzy?
Znaczy po pierwsze możemy zobaczyć na przykład jakieś dodatkowe posiedzenie Sejmu, no bo ty powiedziałeś, że to głosowanie będzie najwcześniej w połowie maja. No a kto powiedział, że nie zostanie trochę wcześniej zorganizowane dodatkowe posiedzenie specjalnie w tym celu. Druga to jest kwestia tego, co się wydarzy w Senacie. Dlatego, że jeśli nie wiemy jeszcze, jak zareaguje Platforma i PSL, jak zagłosuje w Sejmie nad decyzją o zasobach własnych, moim zdaniem nie mają innego rozsądnego wyjścia niż ostatecznie zagłosowanie za, obudowane jak chociaż jakąś próbą usprawiedliwienia się. No ale jeśli takiej decyzji nie podejmą, no to będzie bardzo ciekawa rozgrywka o większość senacką.
To ja jeszcze tylko dopowiem, że nie tylko to, co się wydarzy w Senacie jest ciekawe, ale mnie jako badacza Zjednoczonej Prawicy i PiSu bardzo interesuje, co się wydarzy w samym PiSie. To znaczy zastanawiam się, czy znajdą się tam posłowie, którzy zagłosują razem z Solidarną Polską wbrew linii Jarosława Kaczyńskiego, a jeśli tak, to ilu takich posłów będzie, bo to jest potencjalnie najciekawsze, bo to będzie pokazywało, na ile ta narracja Zbigniewa Ziobry trafia do części przynajmniej posłów PiSu, czy to związanych z Beatą Szydło, czy to różnych takich posłów i posłanek, którzy się w jakimś momencie pojawili w klubie PiS, ale nie mają jakichś większych związków z tą partią, bo wcześniej na przykład dwie posłanki, Siarkowska i Janowska, były wśród posłów Kukiz 15. No i teraz rozumiem, że one i tak nie mają większych szans na reelekcję z list PiS, a zapisały się obie do zespołu suwerenności energetycznej Janusza Kowalskiego, to czy nie będą chciały wykorzystać tej okazji, żeby zamanifestować swoją odrębność od klubu PiS. No i takich przypadków jestem bardzo ciekaw, ile będzie i co zrobi Jarosław Kaczyński, chociaż nie sądzę, żeby coś się wielkiego wydarzyło i myślę, że ratyfikacja dojdzie do skutku.
No i tak. Dziękuję bardzo panowie i obserwujemy dalej. Ciekaw jestem, czy będziemy jeszcze wracać do tego tematu, czy raczej będziemy się przyglądać temu odbiciu PiSu, czy może jakiejś nowej erze we współpracy albo rozpadzie opozycji. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia.
Dzięki.
Do usłyszenia.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.